Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Womot. Od tego momentu z nami jest ojciec Grzegorz Woś. Bardzo serdecznie ojca witam. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to choroby rzadkie. Będziemy gościć troje gości, troje ekspertów właściwie. Pierwszym jest pan profesor Marek Hus. Panie profesorze, pan jest już z nami, prawda?
Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Pozdrawiamy pana również. A dwie następne osoby to pani Ilona Rzemieniecka, Roszkowska-Rzemieniecka, prezes Stowarzyszenia Jedni na Milion. I druga pani Joanna Duraj. Panie są teraz przy radiu, bo to tak wygodniej słuchać przez te kilkanaście minut, kiedy będziemy rozmawiali z panem profesorem. Panie słuchają, a potem włączą się w naszą rozmowę. Panie również serdecznie witam. Panie profesorze, zaczynamy naszą rozmowę. Mówimy choroby rzadkie. Jest właściwie sama nazwa już wszystko wyjaśnia, prawda? Ale można wyczytać w różnych informacjach, że w Polsce choruje na choroby rzadkie około 3 milionów ludzi. To tak sobie myślę, jakie to choroby rzadkie. Jakby pan zdefiniował, scharakteryzował choroby rzadkie? Cóż to za schorzenie?
No to prawda, co usłyszeliśmy w tej chwili, zgodnie z definicją, a taka jest natura ludzka, że chce wszystko porządkować i przypisywać pewne cechy pewnym zdarzeniom, które w tym wypadku dotyczą naszego zdrowia. O chorobach rzadkich mówimy w sytuacji, kiedy pojawiają się one w populacji, czyli w grupie, powiedzmy mówimy w tej chwili o naszym kraju, w grupie osób nie częściej niż 5 na 10 tysięcy albo 1 na 2 tysiące osób, ale tak naprawdę mówiąc o chorobach rzadkich, myślimy o tych tak naprawdę ultrarzadkich, czyli tych, które rozpoznajemy nie częściej niż u jednej osoby na 50, a tak naprawdę u jednej na 100 tysięcy osób. A więc ta definicja choroby rzadkiej jest również poza wymiarem epidemiologicznym połączona z pewnymi cechami, które są wspólne, dlatego że to są choroby, które dotykają wielu obszarów medycyny i rozpoznawane są, czy podejrzewane są o występowanie przez wielu specjalistów z różnych dziedzin i charakteryzują się postępującym, przewlekłym przebiegiem najczęściej, który prowadzi do niepełnosprawności fizycznej, ale równie często do niepełnosprawności intelektualnej czy niepełnosprawności umysłowej.
Tak, jeszcze, panie profesorze, bo zaraz będziemy o tym mówić, o czym pan tu już zaczął, o tych takich uwarunkowaniach wiążącymi się z chorobami. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że mówi się rzadkie, ale jednak ciągle się rozpoznaje nowe
Jasne.
Choroby, prawda?
No, to prawda.
I wyczytałam, że na świecie sklasyfikowano już ponad 7 tysięcy, tak?
Różnie. Powiedziałbym, że dzisiaj możemy śmiało mówić o ponad 12 tysiącach różnych chorób rzadkich, dlatego że mówimy o podwariantach pewnych wariantów już tych chorób, które wydawałoby się, że poznaliśmy dość dobrze dzięki rozwojowi nauk podstawowych, technikom, o których też pewnie za chwilę dwa zdania powiemy, technikom genetycznym, które pozwalają nam wykryć pewne unikalne zmiany w obrębie naszego genomu. Także dzisiaj już mówimy około 12 tysiącach chorób rzadkich i ultrarzadkich. To jest tak naprawdę to, co usłyszeliśmy na początku, 6 do 8% populacji w Europie, każdego społeczeństwa. W Polsce szacujemy, że ten problem może dotykać nawet ponad 3 milionów naszych współobywateli. W związku z tym ma to wymiar szalenie istotny dla całego systemu opieki zdrowotnej i odpowiedzialności za tych pacjentów, którzy cierpią na ten rodzaj trudnych często do rozpoznania chorób,
no
które
i do leczenia,
są,
tak. O tym będziemy
później,
dalej mówić.
A później bardzo trudne do leczenia.
Panie profesorze, pan jest, nie powiedziałam tego na początku, ale pan jest hematologiem. Pan związany jest z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Prowadzi pan klinikę hematologii, transplantologii, szpiku. A więc myślę, że pan...
Ale także reprezentuje swoją małą ojczyznę, parafię świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Lublinie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich swoich przyjaciół z parafii, włącznie z proboszczem, księdzem Eugeniuszem Zarębińskim, z którym jesteśmy w dużej przyjaźni.
A jak to miło słyszeć, panie profesorze. Ta mała ojczyzna i ta wspólnota jest dla nas, okazuje się, bardzo ważna, jakkolwiek byśmy mieli tytuły i kontakty międzynarodowe, prawda?
Tak, tak. To jest absolutnie sprawa drugorzędowa. Ja przede wszystkim cenię w ludziach to, że możemy darzyć się przyjaźnią, szacunkiem i nawzajem sobie pomagać. To jest moja misja, to wyniosłem z domu i tego uczę swoich kolegów w tej chwili młodszych w klinice. Tak jak pani powiedziała, reprezentuję Ośrodek Uniwersytecki Lubelski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Klinikę Hematoonkologii, Transplantacji Szpiku i Szpital Kliniczny numer 1, w którym ta klinika jest zlokalizowana.
A więc można, pan jest specjalistą, jeżeli chodzi o choroby krwi, ale choroby krwi i szpiku, schorzenia szpiku, ale trzeba powiedzieć, że choroby rzadkie to nie tylko choroby wiążące się z chorobami krwi, prawda? To jedna grupa, a druga grupa to choroby metaboliczne pewnie, prawda?
Tak, i też dotykają one problemów, którymi zajmujemy się w klinice. Mamy szereg chorób, które w tej chwili na szczęście doczekały się już i właściwej diagnostyki, czyli szybkiego rozpoznania.
To mukowiscydoza chyba tutaj, tak, prawda?
No my mukowiscydozą się nie zajmujemy, bo to jest domena lekarzy internistów, pulmonologów, fizjatrów. To mukowiscydoza tak naprawdę, albo endokrynologów, to są narządy wydzielania wewnętrznego, układ oddechowy. Natomiast dla nas pewną tajemnicę do niedawna stanowiły choroby spichrzeniowe, które wynikały z faktu pewnych błędów w komórkach hematopoetycznych, w których dochodziło w sposób absolutnie przypadkowy. I powodowały właśnie szereg objawów, które były związane z hematopoezą, czyli z krwiotworzeniem i z konsekwencjami takiego gromadzenia pewnych nieprawidłowych związków chemicznych, które powinny być przetwarzane w wyniku metabolizmu, prawda, który toczy się w komórkach naszego organizmu, w różnych narządach i tkankach, to doprowadzało do uszkodzenia tych narządów i tkanek. Takim wymiernym, jakby hematologicznym przykładem najlepszym wielu chorób metabolicznych jest małopłytkowość, czy też organomegalia, jak mówimy, a więc w takim badaniu pacjenta w gabinecie lekarza rodzinnego, czy w innym miejscu powiększone narządy jamy brzusznej, powiększona wątroba, powiększona śledziona. Myślę o chorobie Gosze, myślę o innych podobnych chorobach, które w tej chwili dzięki tym nowym technikom i właśnie temu postępowi, który się dokonał, pewnym ułatwieniom nawet, które dostaliśmy, są łatwe do zidentyfikowania, albo łatwiejsze do zidentyfikowania dzisiaj.
Ja powiedziałam o mukowiscydozie, dlatego że już kilkakrotnie w tych audycjach gościliśmy pacjentów i specjalistów odpowiedzialnych, znaczy leczących mukowiscydozę. I zawsze jakoś kojarzyłam, chyba nawet uzyskiwałam taką informację, że mukowiscydoza należy do grupy chorób rzadkich, ale to nie jest takie istotne. Również różne zawirowania neurologiczne, przepraszam za to słowo, ale nie jestem tutaj fachowcem.
Ciężkie zespoły wad wrodzonych, choroby neurodegeneracyjne również zaliczamy do tej grupy chorób rzadkich czy ultrarzadkich. Mamy w tej chwili szereg takich przykładów, które właśnie doczekały się również pewnego leczenia na poziomie modyfikacji genów, które uległy pewnemu uszkodzeniu, czy też zmieniły swoją aktywność. Potrafimy to naprawić. To są te najnowsze technologie medyczne, które od niedawna są również dostępne w ramach środków publicznych w Polsce. No, poza mukowiscydozą, ja mówię o mukopolisacharydozach, ale jeszcze jest oczywiście fenyloketonuria, tak. Takim świetnym przykładem, z którym sobie poradziliśmy już dosyć dawno.
No właśnie, bo to są badania tak, przesiewowe,
oczywiście.
Tak?
Testy. I to są te badania, które pozwalają, że wszystkie nowonarodzone dzieci są pod tym kątem sprawdzane i nie ma mowy dzisiaj, żeby jakiekolwiek urodzone dziecko...
I to chyba od lat już, panie profesorze,
oczywiście,
bo ja pamiętam,
wielu,
kiedy jeszcze byłam
lat.
Studentką, to już, to było wiele lat temu, już mówiło się o testach na fenyloketonurię.
Ale chcę powiedzieć, że oprócz tego podłoża genetycznego, które rzeczywiście dominuje i to jest ponad 80% wszystkich chorób, z którymi my mamy do czynienia, te pozostałe około 20% rozwija się na skutek przebycia czasami ciężkich infekcji, czasami banalnych infekcji, pewnych sytuacji, które związane są z immunizacją, czyli z alergią, pod wpływem czynników środowiskowych. My mówimy w tej chwili o kofaktorach zewnętrznych. Środowisko, w którym żyjemy, jest coraz mniej dla nas przyjazne.
Mm-hmm.
To te wszystkie zagrożenia, na które napotykamy się w ciągu naszego życia, no są praktycznie niepoliczalne. Ja pamiętam sprzed wielu lat, kiedy uczestniczyłem w jednym, jako jeszcze młody asystent, młody lekarz, na jednym z kongresów Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów, gdzie jeden z znakomitych wykładowców ze Stanów Zjednoczonych opowiadał o różnicach, jakie napotykają młode dziewczyny urodzone w Kentucky i w dużym mieście w Stanach Zjednoczonych. To środowisko dużego miasta połączone z takimi codziennymi historiami jak dbałość o urodę, czyli na przykład nakładanie fart na włosy, lakierowanie paznokci, wdychanie powietrza, którym ta osoba żyła, stołowanie się w fast foodach, było istotnym elementem przyspieszającym rozwój i wpływającym na szereg różnych chorób w porównaniu do tej samej młodej kobiety,
która żyła w Kentucky,
która nie jadła hamburgerów,
naturalnie.
Która miała czyste środowisko i tak dalej, i tak dalej. Myśmy się pukali w głowy przez chwilę. Każdy z tych pojedynczych czynników nie miał jakiejkolwiek zależności statystycznej, ale jeśli się to wszystko zebrało razem, to ta istotność statystyczna, jeśli chodzi o częstość występowania, czyli zachorowalność, bo w tym wypadku to słowo jest tutaj najwłaściwsze, była niezwykle już dająca do myślenia i bardzo, bardzo wyraźnie pokazywana. W związku z tym dzisiaj wiemy z całą pewnością, że to, co jest ekstensywnie uprawiane, pełne środków ochrony roślin i tak dalej, żeby nie rozwijać tego tematu za daleko, jest również powietrze, którym oddychamy, jest również bardzo istotne, jeśli chodzi o te czynniki środowiskowe, które mogą prowadzić, wiodą do szeregu chorób, w tym również w większości są to choroby właśnie sieroce, czyli choroby rzadkie lub ultra rzadkie. Dotyka to układu odporności po prostu, naszego systemu, który broni nas przed światem zewnętrznym, który zapobiega pojawianiu się pewnych wadliwych komórek w przypadku hematologii, ale również i w innych dyscyplinach, które onkologicznych, od których później rozpoczyna się cały proces nowotworzenia. My mówimy, że ten sprawny układ immunologiczny jest niezbędny do tego, żeby rozpoznać zagrożenie i szybko go wyeliminować.
Tak.
Oczywiście są sytuacje odwrotne, kiedy nowotworowa komórka potrafi ten układ immunologiczny oszukać
w pewnym sensie, tak.
Ale to jest rozmowa na inny moment.
Ale panie profesorze, to oczywiście można by rozmawiać na ten temat. Radiosłuchacze zresztą często telefonując do tej audycji, w ogóle dzwoniąc do radia, mówią o tych niebezpieczeństwach, które na nas po prostu czyhają. I myślę, że za bardzo nie mamy szans, myślę, chociaż dobrze byłoby wprowadzić troszeczkę zdrowego rozsądku też.
Zgadzam się z tym absolutnie.
Panie profesorze, już pan powiedział, że diagnostyka jest często długa, tak, że te testy na fenyloketonurię u noworodków to są chyba takie, nie jest to takie oczywiste, że testy na wiele różnych schorzeń są u noworodków, prawda?
Tak.
Tak, ale diagnostyka jest długa, często kilkuletnia, ona jest uwarunkowana i dostępnością, i wiedzą, i praktyką lekarzy, no wiadomo, prawda?
Tak, to ta różnorodność kliniczna, która towarzyszy chorobom rzadkim, czy chorobom sierocym, powodująca ich taki przewlekły, podstępny przez pewien czas rozwój, powoduje, że wielu lekarzy, wielu specjalistów ma z tym ogromny problem. To jest w większości przypadków domena ciężkich rozważań klinicznych w grupie moich kolegów pediatrów, ponieważ około połowa wszystkich chorób ultrarzadkich i rzadkich to jest właśnie domena niestety małych dzieci.
Tak.
W związku z tym i ogromny problem społeczny, który z tym się wiąże, ponieważ no 30% z grupy tych, u których rozpoznają pediatrzy choroby, ciężkie choroby z grupy chorób rzadkich, nie dożywa 5 roku życia, a 40-45, niektórzy mówią 50% z nich, nie dożywa 15 roku życia. Mm. Więc jest to ogromny społeczny problem, który wypełnia nie tylko samą rodzinę, która z tym problemem ma od samego początku oczywiście ogromną traumę. Psychosomatycznie to jest ogromny problem, ale również i dla systemu opieki zdrowotnej ogromny problem. Ale poza pediatrami, no z chorobami rzadkimi mają do czynienia oczywiście neurolodzy. Mają również w swoim polu widzenia takie choroby dermatolodzy, okuliści, kardiolodzy, nefrolodzy, endokrynolodzy oczywiście. No i cała grupa chorób, które związane są z zaburzeniami krwiotworzenia, chorobami układu krwiotwórczego, chorobami układu immunologicznego, czy chorobami również zakaźnymi. To, co my w ciągu tych ostatnich 2 lat, czy 3 lat, już no może 2 lat tej ostrej takiej pandemii, w której musieliśmy się odnaleźć i w której no musieliśmy się zaadoptować w pewnym sensie do tych zmieniających się warunków, do tych trudnych warunków, ta pandemia nas również wiele nauczyła i pokazała nam, że choroba zakaźna, jaką jest choroba wirusowa, też pozostawia po sobie szereg ultra rzadkich zespołów, często bezpośrednio zagrażających życiu.
I które teraz trzeba dopiero rozpoznawać.
I które w tym momencie trzeba tak naprawdę rozpoznać i odpowiednio się odnieść do tych sytuacji przy pomocy bardzo innowacyjnych leków, których do tej pory w naszym portfolio, czy w naszym armamentarium, jakby to nie nazwać, receptariuszu, myśmy tych leków po prostu nie widzieli. Nauczyliśmy się też bardzo wiele właśnie w związku z tym, że to upośledzenie układu immunologicznego generuje szereg różnych tak ciężkich jednostek, zespołów chorobowych, które bezpośrednio mogą zagrażać życiu pacjenta.
Panie profesorze, ponieważ czas nam bardzo szybko upływa, już jest 20 minut po 13, a mam jeszcze dwie panie, które zaprosiliśmy do rozmowy, to proponuję, aby teraz tak no, bardzo w sposób, powiedziałabym, skondensowany powiedzieć, jaki jest, bo tak, leczenie jest długie, nie ma możliwości przeważnie wyleczenia, prawda? Leczenie jest drogie. Walczą te środowiska osób chorych, walczą o refundację. Jest sporo leków refundowanych, ale chciałabym się skupić, żeby jakoś teraz precyzyjnie doprowadzić naszą rozmowę do jakiegoś no, wyniku, skutku. To chciałabym się skupić na planie dla chorób rzadkich, który został podjęty w 2021 roku. Plan, który zawiera 6 podstawowych takich celów. Pierwsze to jest ośrodki eksperckie.
Zgadza się. To jest rzeczywiście pomysł, który pojawił się w sierpniu 2021 roku w Polsce. I został zainicjowany,
żeby jakoś zebrać te problemy
w Unii,
prawda?
Europejskiej. Mm-hmm. Tak, i na podstawie tego, co widzimy w tej chwili, czyli populacji około 3 milionów osób wymagających pomocy, wielokrotnie więcej osób, które są zaangażowane w opiekę nad osobami chorującymi na choroby ultrarzadkie. Pojawił się znakomity pomysł, aby utworzyć zespół koordynujący specjalistów, wybitnych ekspertów, członków stowarzyszeń pacjenckich, ich rodzin oraz no, regulatora i Ministerstwa Zdrowia, aby tą sytuację w jakiś sposób w Polsce opisać. Opisać ją z punktu widzenia statystycznego, ilu tak naprawdę takich chorych mamy, gdzie ci chorzy i w jakim zakresie znajdują się w Polsce.
A więc rejestr, prawda? Rejestr chorób rzadkich, tak.
Rejestr chorób rzadkich, a tak naprawdę wiele rejestrów pojedynczych chorób lub ich podwariantów, które będą stanowić o tym rejestrze całkowitym. Utworzenie ośrodków eksperckich, czyli tak naprawdę ośrodków uniwersyteckich, dysponujących odpowiednim zapleczem intelektualnym, czyli kadrą, która potrafi tego typu choroby rozpoznawać i ma narzędzia do tego, czyli ma właściwe instrumentarium diagnostyczne.
Rozumiem, panie profesorze, ja przepraszam, że tak się włączam, ale po prostu ja patrzę na zegar, który jest przede mną. Ja myślę tak, że z tymi ośrodkami, wywołaniem ośrodków wiąże się poprawa diagnostyki, prawda?
Zdecydowanie, chodzi o poprawę diagnostyki i wdrożenie jak najszybciej właściwego leczenia, jeśli to jest możliwe. Mamy dzięki Bogu w tej chwili coraz więcej leków, które można dedykować tym pacjentom. W związku z tym im szybciej rozpoznamy, im szybciej zaczniemy leczyć, tym większe efekty i mniej powikłań wynikających z faktu, że chorzy borykają się z brakiem miejsca, w którym taka choroba byłaby możliwa do rozpoznania. Ja chcę powiedzieć, że za chwilę będzie pani rozmawiała z koleżanką ze stowarzyszenia 1 na milion. Nocna napadowa hemoglobinuria to w większości pacjent, który przez 5 lat szuka pomocy. Do niedawna szukał pomocy. 25 chorych, 25 prawie co piąty chory, a właściwie co czwarty chory miał właściwe rozpoznanie ustalone po 5 latach. 80% z tych chorych, którzy chorują na nocną napadową hemoglobinurię, odwiedziło co najmniej 5 specjalistów. Więc to jest niezwykle ważne, żeby takie centra doskonałości, w których rozpoznaje się i wdraża właściwe leczenie po właściwej diagnostyce, jest ważne. Chcemy również, żeby każdy chory z chorobą rzadką i ultrarzadką miał swój paszport, taki jak w tej chwili mają pacjenci hematologiczni chorujący na hemofilię. To stwarza też dodatkowe bezpieczeństwo dla tych pacjentów. No i w końcu chcemy stworzyć na podstawie tej pracy tego zespołu pewną platformę informacyjną, aby to wiedza czy informacja o chorym wędrowała z ośrodka do ośrodka, a nie pacjent z jego rodziną wjeździł i szukał tej pomocy. W związku z tym ta platforma informacyjna jest równie ważna. Co istotne, otrzymaliśmy zapewnienia i te zapewnienia się spełniają ze strony Ministerstwa Zdrowia o pokryciu kosztów związanych z działaniem tej grupy ekspertów i tworzeniem.
No właśnie, bo to wszystko wiąże się jednak z finansami.
To jest bardzo istotne. Pewnie jeszcze o kosztochłonności leczenia.
Będziemy pewnie mówić, rozmawiając z paniami może, które bezpośrednio dotknięte są, bądź same, bądź w rodzinie. Panie profesorze, na ten moment dziękuję panu profesorowi bardzo. Proszę pozostać z nami, bo jak mówiłam panu profesorowi, mamy również taki czas na kontakt z naszymi radiosłuchaczami. Dziękuję bardzo serdecznie. To pan profesor Marek Hus z Lublina, hematolog z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. A teraz połączyliśmy się już z panią Iloną Roszkowską-Rzemieniecką. Pani Ilono, jest pani z nami?
Jestem, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Ilona Roszkowska-Rzemieniecka jest prezesem Stowarzyszenia Jedni na Milion, a równocześnie pani jest osobą chorującą.
Tak, zgadza się. Także choruję na nocną napadową hemoglobinurię od około 5 lat.
I proszę powiedzieć, jak długo diagnoza u pani trwała?
Muszę przyznać, że wydaje mi się, że ja choruję dłużej. Przypuszczam, że od około 10 lat. Natomiast ta diagnoza trwała rzeczywiście bardzo długo, czyli tak jak profesor wcześniej powiedział, sądził, że około 5 lat zajęło, że tak powiem, dojście do tej diagnozy, a stało się to za sprawą mojej córki, której się spodziewałam, ponieważ do szpitala trafiłam już w stanie dość kiepskim, z bardzo, bardzo słabymi wynikami krwi. I to wtedy właśnie na oddziale ta diagnoza została postawiona bardzo szybko. Wcześniej specjaliści myśleli, że po prostu jestem przepracowana, że się źle odżywiam. W międzyczasie jeszcze sądzono, że może cierpię na nowotwór płuc, który wykluczono. Tak naprawdę nie wiedziano do końca, co ze mną zrobić, a ja po prostu żyłam z takim wielkim zmęczeniem, bólami brzucha, takim strachem, że jednak wiedziałam, że coś
mi jest. Że coś się jest, dzieje,
że coś
tak.
mi jest. Ja wiedziałam, że coś się dzieje, ale nie wiedziałam do końca, co. I to dopiero moja córka i to, że ona miała się pojawić na świecie, uratowała mnie tak naprawdę, bo lekarze rzeczywiście wtedy, jak trafiłam na oddział hematologiczny, stanęli na wysokości zadania i bardzo szybko mi powiedzieli, co
pani,
to jest.
Pani prezes, ponieważ czas nam ucieka, ja przepraszam, że tak mówię o tym czasie, ale to ja zwykle tak jest, zegar przede mną, więc muszę spoglądać na niego. Jak wygląda leczenie? Jakie możliwości leczenia ma pani?
Aktualnie w momencie, kiedy u mnie została zdiagnozowana choroba, miałam bardzo dużo szczęścia, ponieważ zbiegło się to z refundacją bardzo drogiego leku eculizumabu i od w zasadzie tamtej pory chwilkę później ja zostałam włączona do programu lekowego, ponieważ zaczęłam spełniać jego wymogi. I jest to leczenie, które odbywa się w warunkach szpitalnych raz na 2 tygodnie, czyli około 26-5 razy w ciągu roku jestem w szpitalu na zlewie. Ja, jak również moje koleżanki i koledzy z różnych stron Polski. Mhm,
rozumiem. No, jest to bardzo, bardzo kłopotliwe, wydaje mi się, co 2 tygodnie trafiać do szpitala. Czy jest jakaś inna możliwość?
Na tym etapie tak, są dwie możliwości. Jeżeli pacjent oczywiście dobrze reaguje na to leczenie, to my się bardzo cieszymy. Natomiast są pacjenci, którzy nie do końca dobrze znoszą to leczenie i tutaj w ich przypadku przydałby się inny preparat. To jest pacytacoplan, który działa troszkę na innej zasadzie. I tu rzeczywiście on mógłby pomóc przede wszystkim poprawić im wyniki krwi, ponieważ często te osoby mają bardzo, bardzo słabe parametry. Pomimo wprowadzenia leczenia jest jeszcze drugi preparat, ravulizumab. I on w większości przypadków byłby wielką zmianą jakościową w naszym życiu, ponieważ wymagałby tylko, ponieważ on działa 8 tygodni, czyli liczba tych...
Ale nie jest dostępny w tej chwili, rozumiem, tak?
W tej chwili on nie jest dostępny, ale mamy oczywiście wielką, wielką nadzieję, że to się wkrótce zmieni za sprawą tych wszystkich zmian, które są
A między innymi za sprawą tej audycji, której chcemy, jak gdyby, tak, bo audycja jest wyraźnie na prośbę środowiska, tak?
Tak. Liczymy na to, bo już teraz wiemy po rozmowach z pacjentami, koleżankami, kolegami, to leczenie jest bardzo obciążające, zwłaszcza dla rodzin.
Tak, to będziemy o tym mówić i kiedy będziemy mówić z panią, która jest mamą dziecka, które też musi co 2 tygodnie być w szpitalu.
Ja sobie tego nie wyobrażam.
No więc właśnie, pani prezes, pani reprezentuje czy szefuje stowarzyszeniu Jedni na Milion. Proszę powiedzieć kilka słów o tym stowarzyszeniu, o tym, jaką rolę pełni, jak może wspomagać osoby chore.
Nasze stowarzyszenie ja reprezentuję. Ono składa się głównie z młodych ludzi w wieku rozrodczym, prężnie działających, pracujących, z marzeniami. My wspieramy naszych kolegów, koleżanki tak naprawdę i w tych problemach takich dnia codziennego, gdzie na przykład nie wiedzą, czy mogą dany preparat przyjąć, czy jest, po prostu jest im gorzej, bo czują się gorzej, potrzebują się wygadać, ale też trafiają do nas osoby w takiej sytuacji kryzysu po diagnozie. Bo ta diagnoza jednak to...
Usłyszeć taką informację, że to nie jest łatwo ją później...
Więc tutaj staramy się, ponieważ nadal mamy do czynienia z wieloma błędnymi, już nieaktualnymi informacjami na temat naszej choroby, co też mamy nadzieję zmienić w najbliższym czasie, to jak te osoby przeczytają, że zostało im 5 lat życia, nie jest dobrze. I tutaj jak tylko one do nas trafiają, takimi osobami się zajmujemy, rozmawiamy i...
Wspieracie i pokazujecie perspektywę, tak?
Tak. Dokładnie.
A proszę powiedzieć, pani prezes, jak można do was trafić, jak można was odszukać?
Przede wszystkim póki co jesteśmy na Facebooku, więc mamy swój profil na Facebooku, mamy też grupę wsparcia, ona też jest oparta o ten portal. Planowana jest oczywiście strona internetowa, ale jest bardzo łatwo, po prostu proszę wpisać Jedni na Milion i jesteśmy.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie. To mówiła pani Ilona Roszkowska-Rzemieniecka, która jest prezesem Stowarzyszenia Jedni na Milion, a równocześnie pani jest osobą chorującą. A teraz porozmawiamy z panią Joanną Duraj, która jest mamą 5-letniego Tymka. Halo?
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Joanno. Słyszała pani, co do tej pory pewnie utożsamia się pani z wieloma wypowiedziami, które do tej pory tu padły, prawda?
Tak, jak najbardziej.
Proszę powiedzieć, już pan profesor powiedział o tym i pani prezes, że chorowanie na chorobę rzadką w rodzinie czy jest bardzo trudne, obciąża całą rodzinę.
Tak, zgadza się. Mój syn, 5-letni Tymek, jest chory na właśnie rzadką chorobę. Tutaj mamy akurat do czynienia z atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym. No i to jest też taka wada systemu odporności, która jest albo nabyta, albo właśnie wrodzona. No i w takiej wyniku, której dochodzi też do zatorów w takich małych naczyniach krwionośnych, które jakby co prowadzi do niszczenia komórek krwi, co uszkadza też narządy wewnętrzne, a w szczególności nerki. No i oczywiście mamy tutaj dużo problemów, jeśli chodzi o leczenie, bo tak jak tu wcześniej wspomniała pani prezes,
są 2 tygodnie,
leczenie,
to jest
tak. I my mamy ten sam lek tutaj dla Tymusia. Dojeżdżamy co 2 tygodnie do szpitala na podanie tego leku. On jest podawany.
I dojeżdżacie daleko, bo to nie jest, nie ma możliwości leczenia blisko w poradni.
Nie ma możliwości na tą chwilę, gdzie gdyby się okazało, że jest taka możliwość, o co też byśmy chcieli prosić, to by było cudownie. No w naszym przypadku jest to 100 kilometrów, ale wiem, że są też pacjenci chorzy też na tą chorobę, gdzie dojeżdżają więcej kilometrów i muszą brać z tego tytułu albo wolne w pracy, albo po prostu nie pracują. Koszty dojazdu do szpitala to już jest druga kwestia, kiedy trzeba jeździć w obie strony. No i branie tego wolnego i jakby organizacja całej, organizacja czasu, tak, żeby ktoś został
organizacja
z
całego życia
dziećmi.
Rodzinnego przecież, tak?
Tak, przy tym dojeździe do szpitala, ponieważ jeszcze mam 2 dzieci. I żeby ktoś ich przypilnował w tym momencie, kiedy my jedziemy z Tymkiem do szpitala, to zajmuje nam cały dzień tak naprawdę ten dojazd. Także to jest tak, jak mówimy, to przeorganizowanie całego swojego życia. No i co też się z tym wiąże, tutaj jeśli chodzi o dzieci, to są nieobecności w szkole. czy zaległości, co przekłada się też tak naprawdę, tak jak tu pani prezes wspomniała, że to jest gdzieś około 26 dni szpitalu w ciągu całego roku, to jest tak gdzieś półtora miesiąca, tak mi się wydaje, zaległości w nauce dla dzieci, które muszą opuszczać jakby szkołę, czy nawet przedszkole po prostu.
No Tymek jeszcze nie jest w szkole, ale to go czeka przecież, tak.
Tak, tak, tak. Ale tutaj akurat mówię tak jakby o tym problemie ogólnie.
Tak, oczywiście.
Co na Tymka właśnie czeka, ponieważ no ta choroba, jak lekarze twierdzą, w tej chorobie trzeba ją leczyć całe życie i przyjmować lek do końca życia. Dlatego wybieganie i nasze myślenie takie, no to jest, no jest ciężkie i co za tym też niesie właśnie takie psychologiczne też tutaj problemy, takie jak trauma, kiedy dzieci, tak jakby kiedy moje dziecko widzi inne chore dzieci, kiedy jedziemy do tego szpitala, te ciągłe dojazdy, te wizyty w szpitalu.
Kłucie, iniekcje, tak?
Kłucie,
bo to badania
przy okazji. Też są, tak, najgorszym problemem, tak jak pani mówi, właśnie są kłucia co dwa tygodnie, żeby podać ten lek dożylnie. No i z czasem po prostu ten dostęp żylny też staje się utracony, tak? Mhm. Żyły też pękają, są obciążone. A inni pacjenci, no akurat u Tymka nie ma teraz potrzeby dializowania, ale inne dzieci muszą mieć taką potrzebę, czy nawet dorośli, bo dorośli też chorują na tą chorobę. No, także tutaj mógłby być tak naprawdę...
A jakie jest wyjście? Bo pani w rozmowie przed audycją kilka dni temu mówiła mi, jaka jest możliwość, o której mówicie przecież wy, rodzice, tak? Między sobą.
Tak, tak. Tak, jest tutaj w krajach nawet naszych sąsiadów lek, który jest dostępny i w którym dzieci czy dorośli mogą się leczyć, to jest właśnie ten ravulizumab, o którym pani prezes wspominała, czyli Utromiris, który u nas w Polsce nie jest dostępny.
Nie jest refundowany po prostu.
Nie jest refundowany. I w tym przypadku można by było jakby ten lek podawać na pewno w dłuższym odstępie czasowym, co 6 albo co 8 tygodni, zamiast co 2 tygodnie. I wtedy to ogranicza dojazdy do szpitala, nawet zarażenie się, tak, w przypadku u naszego dziecka na meningokoki, gdzie to istnieje bardzo duże ryzyko, więc każda wizyta w tym szpitalu niesie takie ryzyko też, także to też jest ograniczenie i to jest bardzo, bardzo ważne. No ale też te dojazdy, tak, żeby to było właśnie w większych odstępach czasowych, bo to daje na cały rok tak naprawdę gdzieś 6 razy taką wizytę w szpitalu z podaniem właśnie tego ravulizumabu. No, tak to wygląda.
Pani Joanno, bardzo serdecznie dziękuję. Oddamy teraz głos radiosłuchaczom. Być może, że głosy będą takie, które jakoś no, wpiszą się w naszą, miejmy nadzieję, wpiszą w nasz temat. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o chorobach rzadkich. Naszymi gośćmi są pan profesor Marek Hus, hematolog. Już nie mówię o wszystkich zaangażowaniach, bo czas nam ucieka. Pani Ilona Roszkowska-Rzemieniecka, prezes Stowarzyszenia Jedni na Milion oraz pani Joanna Duraj, mama 5-letniego Tymka, chorego na chorobę rzadką. Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać z naszymi gośćmi. 56 655 23 55 56 655 23 56 to Polska Północna Południowa. Dwa telefony w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66, a z USA, ze Stanów i Kanady 011 dodatkowo. Już mamy telefon, a więc odbieramy. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica, Zbyszek Radomskie.
Teraz lekarz i zawsze.
Lekarz wspomniał o czynnikach środowiskowych. Mam pytanie, czy hematologia rozróżnia, lekarze rozróżniają, czy jest borelia, nicienie, włośnica, motyliczne, nicienie,
Panie...
Krzywe, żylne kocie.
Panie Zbigniewie, czy to jakoś chyba nie bardzo się wpisuje w nasz temat, no ale poprosimy pana profesora. Panie profesorze?
Tak, to jest rzeczywiście domena lekarzy zajmujących się chorobami zakaźnymi. Niemniej jednak w pewnym sensie pan podniósł mały fragment tego problemu, a mianowicie choroby pasożytnicze, które angażują nasz układ immunologiczny do walki z nimi, definiują też pewne takie zmiany w obrębie krwi, które są nacelowane na walkę z czymś, co jest obce, a co rozwija się w naszym ciele. I w związku z tym w tym wypadku taka nadmierna hypereozynofilia, którą widzimy we krwi, czyli nadmiar krwinek kwasochłonnych najczęściej jako hematolodzy, od tego się zaczyna. Czasami może się skończyć również fatalnie, jeśli nie potrafimy odpowiedzieć sobie na pytanie, że mamy do czynienia z pacjentem, który ma hypereozynofilię wynikającą z faktu, że jest zakażony na przykład włośniem, czy ma owsicę, czy też ma innego pasożyta, który atakuje jego ciało. Ta hypereozynofilia, o której mówię w tej chwili, bez względu na to, czy to jest choroba o charakterze nowotworowym, czy właśnie taka, którą wywołuje ten przysłowiowy owsik rozwijający się w przewodzie pokarmowym, jeśli przekroczy pewną wartość, jest niezwykle dramatycznie toksyczna dla naszych
narządów krwi-tkanek. Tak.
I również może wywołać tak. Nieodwracalne zmiany prowadzące do trwałego uszkodzenia tych narządów, a nawet śmierci.
I systemu odpornościowego przede wszystkim, tak?
Myślę. Bardzo tak. Angażuje tak. nasze te immunologiczne tak. komórki, które są za to odpowiedzialne.
Dziękuję panie profesorze. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Roman z Mazowsza. Ja mam taki problem. Płytki 95 kostówek. A powiem, jaki jest problem. Problem jest taki, że z oddychaniem mam kłopoty. To jest takie zanik oddechu. Tak jakby, nie w każdej pozycji, tak jakby może i nie zawsze. Tak jak stoję dłużej i tak półgłosem mówię, ale powiem jeszcze, co robię. Mam robione płuca, mam w porządku. Spirometria robiona też jest w porządku. Laryngolog zaglądał w gardło. Też nic nie widzi, mówi, że jest w porządku. Kardiolog dała mi na Holtera i na tomografię, ale mówi, że to nie ma zaleceń. Ja zrobię, żeby tylko wykluczyć. A przedtem miałem jeszcze skręt kiszek. No chyba to co powiedziałem.
Ale jakie pytanie pana jest?
Słucham?
Jakie pytanie do pana profesora?
Czy to nie jest, bo to skręt, bo pan doktor mówił tak, płytki, jak są krótkie, małe płytki.
Tak, ale proszę sprecyzować pytanie, bo czas nam ucieka.
Jaka to jest choroba? Czy to nie jest ta choroba, o której pan doktor rzadka?
Tak, dziękuję bardzo, panie profesorze.
No nie, tutaj podpowiedź dla pana jest taka, aby najbliżsi zaobserwowali, jak pan śpi, czy pan w nocy nie ma przerw w oddychaniu, tak zwanego bezdechu nocnego, czy pan chrapie w nocy, to też jest taki prosty objaw, który często naprowadza nas na te bezdechy nocne. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, małopłytkowość. Powszechnie w tej chwili występujący problem, szczególnie u kobiet, u młodych kobiet zwłaszcza, proszę w diecie zredukować w diecie wszystkie nowalijki, które dzisiaj są na rynku, a które są ekstensywnie produkowane. Proszę uważać na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, które są bardzo łatwo dostępne w każdej stacji paliw, na każdej stacji paliw i tak dalej, w każdym supermarkecie. Proszę również korzystać z pieczywa, które jest produkowane w tradycyjny sposób przez piekarnie lokalne, które w każdym mniejszym lub większym mieście funkcjonują i takie pieczywo można kupić. W końcu proszę wprowadzić do diety fosfolipidy sojowe. Takim lekiem, przepraszam, powiem to na antenie, jest polskim, jest Escelif Forte i tych fosfolipidów proszę sobie zażywać troszkę więcej, czyli 3 albo 2 razy 2 kapsułki i wprowadzić grupę witamin B.
A przede
i
niech wszystkim
lekarz rodzinny tak, zwraca uwagę na morfologię i w sytuacji, w której miałby jakieś wątpliwości czy znaki zapytania, kieruje pana do poradni.
Właśnie, przede wszystkim kontaktować się ze swoim lekarzem rodzinnym i jakoś tak być.
No, odpowiadam jako internista,
tak,
bo
oczywiście,
czuję się
naturalnie.
Lekarzem, który nie tylko zajmuje się ultrarzadkimi chorobami hematologicznymi, ale również
tak.
Sukces w hematologii polega na tym, że potrafimy, jak mówimy, holistycznie popatrzeć na człowieka i często to, o czym mówiły moje tutaj
współrozmówczynie.
Współrozmówczynie, ta sfera właśnie taka psychiki jest niezwykle istotna. Żeby odnieść sukces, trzeba w umiejętny sposób poprowadzić całą ścieżkę diagnostyczną i rozmowę z pacjentem, przekonując go do tego, że jest szansa na to, że uzyskamy właściwe efekty. I
trzeba bardzo szeroko spojrzeć na swoje życie, swój tryb życia, odżywiania i tak dalej. Mnie zaniepokoiło to, co pan profesor powiedział o nowalijkach. To jest czas
tak,
teraz.
Dzisiaj jest to ten moment, kiedy one są bardzo ekstensywnie produkowane. W związku z tym tych środków ochrony roślin, nawozów, na których one są produkowane, jest bardzo dużo.
Ale jesteśmy spragnieni po zimie, jak widzimy rzodkiewki, tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi mama córki 34-letniej, która jest chora na chorobę rzadką i do tej pory około 10 lat, bo ona od małego dziecka miała sine rączki, ale wtedy jeszcze może lekarze nie byli tak bardzo dostosowane do tej choroby, uczone, no może już, nie wiem. I to odmrożone, to nic się nie dzieje. Dopiero jak poszła na studia i miała tam takie, i lekarz prowadził ten, to mówi, żeby ona szła do lekarza, bo ona na pewno ma chorobę rzadką. No i tak okazało się, że ma i nie mogę postawić diagnozy do dzisiaj. Ona waży tylko 34 kilo.
Ojej.
To jest normalnie chodzący koście same. Ja nie mogę mówić, bo i była papiery składane do Krakowa, żeby była jak w instytucie w Warszawie w szpitalu, to bo ja z Podlasia dzwonię. To kazał ten lekarz wszystkie papiery ze szpitalne złożyć do Krakowa, że tam uznają te choroby właśnie. I nie uznali, trzymali, raz czekała 2 lata, to wszystko gdzieś się rozwiązało. Teraz drugi raz złożyli papiery, bo w drugie miejsce przenieśli te badania. No i okazało się, i dzwonię tam do tej pani, tam można było się do rozmowy dostać. To ona nie powiedziała i tylko dopiero gdyby mnie dzwoniła, że profesor powiedziała, że to musi ta właśnie pani, że musi postawić diagnozę, leczyć się u reumatologa. Była reumatologa, nic nie mogło i po szpitalu, i w Gigancie, w Białymstoku, i w tym nikt nie może postawić.
Proszę pani, halo, ale proszę tak. Sprecyzować pytanie do pana profesora. Gdzie się udać jeszcze, czy jak o co pani chciała zapytać tu naszych
gości?
Ja
chciałam zapytać, gdzie ona ma się udać,
no
bo
właśnie.
Ona po prostu już się załamała.
Tak,
tyle
rozumiem.
Ważąc, ona jest słaba, ona teraz w ogóle nie może, nie da rady nawet podejść kawałka, bo zaraz wszystko, i ręce, i nogi, wszystko ją boli.
Tak.
Ona psychicznie się załamała,
tak,
powiedziała,
rozumiemy.
Że ja czekam
pozwólmy,
na śmierć.
Dajmy czas panu profesorowi, żeby odpowiedział. Dobrze, panią pozdrawiamy i córkę bardzo serdecznie. Dziękujemy za to pytanie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo ważne pytanie, panie profesorze.
Właśnie, bardzo mi jest przykro, że rozmawiamy również w takich klimatach. Ten krajobraz potrzeb, które są, jest olbrzymi, w związku z tym no, są niestety nierozwiązane sytuacje. Nie zapominajmy, że jest jeszcze ogromna grupa chorób, które nazywamy chorobami idiopatycznymi, które tak naprawdę nie doczekały się określenia jasnego,
jeszcze diagnozy określonej,
jasnej przyczyny, która powoduje, że ta choroba się rozwija i ma taki czy inny wymiar kliniczny. Tutaj proponowałbym, żeby w Białymstoku córkę bardzo dokładnie przebadał lekarz, psychiatra i neurolog. Od tego bym zaczął. W związku z tym, że duży obszar takich kacheksji, jak mówimy, takiego niedożywienia, takiej utraty wagi, masy ciała, ma wymiar pewnych problemów związanych z psychiką. W związku z tym od tego bym zaczął. No trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, bo tutaj nawet przesłanki wynikające z prostych badań czasami są pomocne, ja ich nie widzę i nie mam prawa niczego więcej tak naprawdę powiedzieć jako uczciwy lekarz, który powinien się opierać na faktach.
Tak, ale ja mam przed sobą ten plan dla chorób rzadkich i pierwszy punkt jest ośrodki eksperckie.
Zgadza
i tak sobie
się.
Pomyślałam, że pan profesor poda jakiś adres naszej słuchaczce, gdzie by mogła jeszcze, oprócz tego badania psychiatrycznego i neurologicznego, gdzie by jeszcze mogła?
My jeszcze nie stworzyliśmy tej sieci takiej w tej chwili, która byłaby zaakceptowana.
To jest dopiero plan, rozumiem.
Prace się kończą. Myślę, że w tym roku będzie, po wakacjach będzie koniec tych działań i moi koleżanki i koledzy, którzy uczestniczą w tych pracach, dokończą całą ten plan dotyczący właśnie projektu kompleksowej opieki, systemowej opieki nad chorymi, którzy mają choroby rzadkie. Bardzo trudno mi jest w tej chwili wskazać jeden ośrodek, tym bardziej, że osoba jest już 30-kilkulatką.
Tak.
W związku z tym myślę, że ośrodek uniwersytecki w Białymstoku jest najbliższym miejscem, które powinno pewne ścieżki diagnostyczne określić i tą diagnostykę poszerzyć.
Tak, ja sobie pomyślałam, panie profesorze, że można by tutaj poprosić panią, żeby skontaktowała się ta pani chora z panią Iloną Roszkowską-Rzemieniecką, ze stowarzyszeniem. Być może, że takie wsparcie też, wejście w grupę, no ja oczywiście może za dużo oczekuję, ale myślę, że wejście w grupę osób chorych może... No,
są to też pewne specyficzne uwarunkowania, które dotykają akurat w tym wypadku pacjentów, którzy cierpią na nocną napadową hemoglobinurię czy atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy. Osoby, które rzeczywiście dzisiaj mają sytuację, powiedziałbym, dobrą, doczekaliśmy się właściwego leczenia w Polsce i chcę tutaj też powiedzieć, że po rozmowach, które miałem przyjemność odbyć i uczestniczyć w wielu panelach dyskusyjnych ludzi zaangażowanych w diagnostykę, leczenie chorób rzadkich w Polsce, na podstawie tego, co usłyszałem od pana ministra Miłkowskiego, mam nadzieję, że już niedługo wypełni się ta potrzeba i dostaniemy kolejne potrzebne nam leki do tego, żeby jeszcze lepiej opiekować się chorymi.
No,
usłyszeliśmy, to też zmieni oblicze. Poza tym te ośrodki eksperckie, chcę tutaj też jedną rzecz jeszcze ważną powiedzieć, mają dostęp do innowacyjnych leków, które jeszcze długo nie będą refundowane czy ujęte w programach lekowych w Polsce. W związku z tym dostęp do badań klinicznych jest niezwykle cenną rzeczą, która często jest jedyną drogą do szybkiego leczenia ratującego życie u naszych chorych. I to też jest związane właśnie z utworzeniem tych centrów, takich excellent center, jak w wielu krajach, dedykowanych poszczególnym chorobom. W Lublinie zajmujemy się w mojej klinice, w grupie chorób rzadkich, wszystkimi chorobami hematologicznymi, ale również takimi, które mają taki interdyscyplinarny wymiar, jak mastocytoza systemowa, jak właśnie nocna napadowa hemoglobinuria, jak inne mikroangiopatie
zakrzepowe. Zresztą w tych chorobach ta interdyscyplinarność jest tu podstawowa, prawda?
Zdecydowanie tak.
Tak.
Zdecydowanie
panie profesorze, tak. Mamy jeszcze jeden telefon, więc jeżeli można, to go odbierzemy i... Halo?
Szczęść Boże.
Bardzo prosimy, żeby była krótka wypowiedź, dobrze?
Tak,
bo
krótka
mamy
jest,
koniec
pani
audycji.
Doktor. Jest właśnie, to jest akurat bieżąca, w bieżącym czasie sytuacja. Od 2 tygodni mój wnusio jest w szpitalu w Prokocimiu w Krakowie. Zaczęły mu się rączki trząść i nóżki od razu do przychodni, do szpitala i 2 tygodnie. Wszystkie badania porobili i nie wiedzą, co jest. Się strasznie martwimy.
A pytanie pani do pana profesora?
No właśnie, chciałabym zapytać, jak w przybliżeniu chociaż określić, co to za choroba może być.
Myślę, że dziękuję bardzo, przepraszam, ale myślę, że to jest za mało danych, prawda, panie profesorze?
Chcę uspokoić panią, tak? zapewnić, że Prokocim jest właśnie znakomitym ośrodkiem diagnostycznym,
tak,
pełnym bardzo ciepłych lekarzy, pełnych empatii, znakomitych pediatrów, specjalistów, takich, którzy myślę, że poradzą sobie z tym problemem i być może potrzeba trochę czasu jeszcze, aby pewne badania, które nie są robione na miejscu, muszę też powiedzieć, że w tej chwili koszt wykonywania badań genetycznych, badań molekularnych jest tak olbrzymi, że grupujemy je w pewnych miejscach, w tym wypadku w Polsce, w kilku ośrodkach po to, żeby ten koszt minimalizować, żeby to robili ludzie, którzy znakomicie się na tym posługują, tymi technikami, potrafią te badania wykonać bardzo precyzyjnie, w sposób powtarzalny, który później dla nas stanowi jakieś narzędzie, prawda, do rozpoczęcia walki z określoną chorobą przy pomocy na przykład terapii celowanych. Mamy leki, które rozpoznają wady w genach, potrafią zablokować sygnał, który pojawia się z takiego wadliwie pracującego genu i w związku z tym zmusić taką komórkę, której wydaje się, że jest nieśmiertelna, do takiej samobójczej śmierci.
Do odwrotu,
którą nazywamy apoptozą.
Tak.
No, Pan Bóg obiecał nam wieczność, ale nie nieśmiertelność. W związku z tym jesteśmy jakby w takiej sytuacji, że my jesteśmy tylko na czwórkę, może na trójkę z plusem. I tak chciałbym zostawić to, bo dalej nauka potrzebuje czasu i wielu lat jeszcze, żeby pokonać kolejne bariery, granice. Bo po to nam Pan Bóg dał rozum, żebyśmy z niego korzystali, żebyśmy robili wszystko dla dobra właśnie naszego zdrowia.
Tak, chorujących. Panie profesorze, musimy kończyć. Przepraszam, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za tę refleksję na koniec, ale dla pani, która telefonowała, co nie znaczy, jak pan profesor słyszał, jak panie, które pani prezes i pani Joanna, jaki to jest niezwykły czas, takie obciążenie niezwykłe, kiedy czeka się na diagnozę, prawda? A jeżeli ta diagnoza się tak przedłuża, to jak rodzina musi być bardzo obciążona. Jaka to strasznie trudna sytuacja dla rodziny.
Dla najbliższych i dla całego systemu, tak, który angażuje też mnóstwo środków, które są potrzebne, żeby w tej niepełnosprawności najbliższym, chorym i ich najbliższym w jakiś sposób ułatwiać życie.
Ale panie profesorze, to na koniec tylko. Tak sobie pomyślałam, no celem tej audycji było też jak gdyby pokazanie, jak bardzo potrzebna i potrzebna jest refundacja nowych leków. Czyli jest jakaś szansa na to?
Tak, ciągle muszę powiedzieć, że ostatnie 3 lata to naprawdę ogromny postęp. Chcę zapewnić panie zarówno z Stowarzyszenia 1 na Milion, jak i mamy
Tymka,
chłopca
Tymka,
że niedługo, sądzę, doczekamy decyzji i wprowadzony zostanie ravulizumab do programu lekowego. Sądzę, że poczekajmy do jesieni. Mam nadzieję, że wypełnią się te słowa, które usłyszałem. Nie mogę tutaj nic więcej mówić, bo nie jestem osobą decyzyjną, ale zrobiłem...
Ale bardzo
grupą,
nam potrzeba, panie profesorze, takiej dobrej perspektywy.
Aby i Pekceta Koplan, który przeszedł pozytywnie Radę Przejrzystości miesiąc temu. Co prawda jest negatywnie oceniony przez pana prezesa, ale tylko i wyłącznie w związku z kosztami, które wiążą się z refundacją tej terapii. Mam również zapewnienia, że producent leku będzie w dalszym ciągu bardzo aktywny, aby ten lek był dostępny
dla
naszych.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Godzina 14. Drodzy państwo, dziękuję. Dziękuję bardzo moim gościom, którymi dzisiaj byli pan profesor Marek Hus, hematolog z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Kliniki Hematoonkologii i Transplantologii z Szpiku w Lublinie, pani Ilona Roszkowska-Rzemieniecka, prezes Stowarzyszenia Jedni na Milion, osoba chorująca na chorobę rzadką, oraz pani Joanna Duraj, która jest mamą chorego dziecka, 5-letniego Tymka. Bardzo serdecznie dziękuję moim gościom. Życzę światła Ducha Świętego na wszystko. czym Państwo żyją, co jest dla Państwa ważne. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom za obecność z nami, za towarzyszenie nam w audycji, za włączanie się w audycję ojcu Grzegorzowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Żegna się Barbara Momot. Za tydzień będziemy mówili o problemach osób uwięzionych. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.